Thank you. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Ponad miarą darzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie. Thank you.
Witam wszystkich drogich słuchaczy, którzy się zebrali tutaj. Dzisiaj będziemy kontynuować nasz temat Królestwo Boże u drzwi, część druga. W pierwszej części zastanawialiśmy się nad pewną genezą tego królestwa, dlaczego to królestwo jest potrzebne na świecie, dlaczego jest niezbędne, żeby uratować ludzkość. A dzisiaj powiemy o paru wersetach biblijnych, które zwiastują jakby zbliżanie się tego królestwa. Pierwszy to Mateusza 24,14. Mateusz 24,14. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Wiek Ewangelii był przeznaczony na zwiastowanie radosnej nowiny, czyli Ewangelii. Główny cel jego był to przyciągnięcie do Jezusa wszystkich, którzy pragnęli z nim podążać wąską drogą do Królestwa Niebiańskiego, aby wraz z nim stanowić rząd Królestwa Bożego. Na początku ona była skierowana do Żydów, później Żydzi jako naród ją odrzucili i została skierowana do pogan. Dlatego głoszenie Ewangelii objęło cały świat, aby dać wszystkim szansę. Od 2000 lat w różnych kierunkach wyruszają poświęceni Bogu i Biblii misjonarze, niosąc swoim braciom prawdę o Zbawicielu świata. Wielu z nich dociera do różnych ludów, Eskimosów, do dżungli Amazonii czy Afryki. Wielu z nich zamordowali zazdrośnie o władzę szamani lub czarownicy. No niestety dla wielu nawróconych w tych biednych krajach religia chrześcijańska stała się sposobnością do jakichś zaspokojenia potrzeb materialnych czy zaspokojenia swojego głodu, a nie przyjęcie prawdziwej wiary. Wielu też z tych misjonarzy nie pokazywało swoim przykładem, jak właściwie naśladować Chrystusa. Wielkim jakby błogosławieństwem i krokiem naprzód było rozpowszechnienie się towarzystw biblijnych od 1803 roku, kiedy powstało pierwsze brytyjskie zagraniczne towarzystwo biblijne. Miliony Biblii powędrowały do spragnionych wiedzy o Jezusie. Słudzy podają, że już w 1861 roku sprawozdania biblijnych towarzystw wykazywały, że Ewangelia była głoszona do wszystkich narodów we wszystkich językach. Obecnie bardzo trudno sprawdzić, czy tak rzeczywiście było. Także możemy zaufać, że ta informacja podana przez sług jest prawdziwa. Ten werset nie mówi, że Ewangelia będzie przyjęta przez wszystkich ludzi, lecz miała być głoszona po całym świecie, do wszystkich narodów, ale na świadectwo, czyli aby zaświadczyć o Jezusie i Jego, o Bogu Jezusie i Jego prawdzie, a nie żeby wszystkich nawrócić. Wtedy przyjdzie koniec. Jeżeli uznamy, że to się wypełniło, koniec oznacza żniwo wieku Ewangelii i wtedy nastąpił koniec wydawania świadectwa dla powołania klasy małego statka. Tekst, który mówi, że żniwo jest końcem, to jest Mateusz 13,39. Nieprzyjacielem, którego posiał, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żniwarzami są aniołowie. Tu można przyjąć, że ten koniec tego świata wieku to jest żniwo właśnie wieku Ewangelii. Możemy przyjąć, że tekst ten jest wypełniony, ten Mateusza, o którym mówiliśmy. Po żniwie rozpoczął się wielki ucisk, dwoma wojnami światowymi, jakby to ta praca głoszenia, aby zbierać członków Kościoła, jakby no, została już zakończona i ten nacisk na głoszenie już nie był taki wielki. Obecnie według danych Biblia dostępna jest w 3524 językach. Nowy Testament w 1600 języków. I Biblia może dotrzeć, jak podają Towarzystwa Biblijne, do 7,6 miliarda ludzi na całym świecie. Także praktycznie cały świat jest objęty, jakby ma dostęp do Biblii obecnie. Daniel 12:4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie przebiegać, a pomnoży się wiedza. Starożytny prorok Daniel określił jeden z dowodów zbliżania się czasów ostatecznych, a wraz z nimi królestwa. Był to rozwój umiejętności i techniki. Jak obecnie widzimy, w XX i XXI wieku możemy być świadkami eksplozji wynalazków, które radykalnie zmieniły świat. Jeszcze nie tak dawno znany sceptyk i filozof Voltaire uznał fizyka Newtona za głupca, który przewidział, że niedługo człowiek będzie podróżował z prędkością 50 mil na godzinę. Dzisiaj, żyjąc, Voltaire musiałby się bardzo wstydzić za swoje słowa, gdyby zobaczył, z jaką prędkością obecnie człowiek podróżuje w kosmosie. Największą prędkość, jaką osiągnął człowiek w kosmosie, to był statek Apollo 10, który podróżował z prędkością 39 800 km na godzinę, czyli 11,1 km na sekundę względem Ziemi. A największą prędkość, jaką uzyskał sonda bezzałogowa, którą stworzył człowiek. Była to prędkość mierzona względem Słońca 163 km na sekundę, 586 800 km na godzinę. Gdyby Voltaire żył w tych czasach, musiałby się bardzo wstydzić za swoje słowa. On był wielkim krytykiem Słowa Bożego i dlatego dlatego to wydarzenie może być ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy walczą z Bogiem. Prędzej czy później okryją się wstydem. Obecnie widzimy, że możemy bardzo szybko podróżować po ziemi. Cały glob jest dostępny praktycznie dla człowieka, no, głównie przy pomocy podróży lotniczych. No i człowiek rozpoczął też eksplorację kosmosu, podróże w kosmosie. Jest kilka przyczyn, dla których Pan pozwolił na rozwój nauki i umiejętności. Chociaż wcześniej następował pewien rozwój umiejętności, zbieranie doświadczeń poprzednich pokoleń i bazowanie na nich, to w czasie drugiej obecności naszego Pana ten rozwój technologiczny wystrzelił, że tak powiem, na niespotykaną skalę. Jednym z powodów rozwoju techniki jest potrzeba dowiedzenia człowiekowi, że nawet ten rozwój techniki wiedzy nie może uratować go od śmierci, zła czy degradacji moralnej. nie może dać mu szczęścia czy pokoju. Nie ulega wątpliwości, że nauka podniosła człowieka na wyższy poziom. Pomaga mu w walce z żywiołami. Rozwój medycyny uchronił wiele miliardów ludzi od przedwczesnej śmierci. Ale śmierć trwa nadal. Ludzie ciągle umierają na choroby znane od wieków, ale także na choroby, które się pojawiają niedawno. Wobec niektórych chorób człowiek bezradnie rozkłada ręce. Pomimo tego przed człowiekiem rysują się perspektywy zagłady środowiska naturalnego i ocieplenia klimatu. Bardzo dużo gatunków, form życia ginie zarówno w morzach, oceanach, jak i rzekach i jeziorach. Micheasz 7:13. Micheasz 7:13. Ta ziemia jednak będzie spustoszona z powodu swoich mieszkańców, z powodu owocu ich czynów. Tak jakby ten tekst ma obecnie wypełnienie, gdyż jakby rozwój cywilizacji człowieka powoduje spustoszenie środowiska naturalnego. Jeremiasz 12:4. Jak długo ziemia będzie płakać, a trawa na wszystkich polach będzie usychać z powodu niegodziwości jej mieszkańców? Giną wszystkie zwierzęta i ptactwo, bo mówią, nie widzi naszego końca. No to już spustoszenie ziemi, ginięcie gatunków, o czym już mówiliśmy. Łukasz 21:29-31. I opowiedział im przypowieść. Popatrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już wypuszczają pąki, sami poznajecie, że lato jest już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Tutaj mamy mowę o drzewie figowym, ale jest to pewne znaczenie głębsze, symboliczne, a nie jak niektórzy chrześcijanie traktują te wersety literalnie. Pismo Święte daje samo odpowiedź na tajemnice w nim zawarte. Dużo jest na ten temat o drzewie figowym w Jeremiaszu 24 rozdziale, nie będziemy tego czytać. I Ozeasz 9:10 na przykład. Ozeasz 9:10. Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni, widziałem twoich ojców jak pierwszy owoc figowca na jego początku, ale oni poszli do Baal Peor i oddali się tej hańbie i stali się obrzydliwi, tak jak się im podobało. Tutaj ten werset, jaki Jeremiasz, jakbyśmy przeczytali, wskazuje na tym, że tym symbolicznym drzewem figowym jest naród izraelski, który został uformowany z potomków Abrahama. Bóg uczynił go swoją własnością. Tak jak mówi Amos 3:2. Tylko was uznałem spośród wszystkich rodów ziemi, dlatego was ukarzę za wszystkie wasze nieprawości. Tutaj ten werset mówi, że to był jedyny naród uznany przez Boga. Przez wieki ten naród był narodem wybranym, opływającym w boskie błogosławieństwo. Tylko on posiadał boskie prawo, tylko z nim Bóg zawarł przymierze, dając im obietnicę przyszłych błogosławieństw. Pomyślności tego narodu strzegli sędziowie i prorocy. Wszystko to miało jeden cel, aby ten naród przyjął Mesjasza w przyszłości. Dzieje apostolskie 3:22. Dzieje apostolskie 3:22. Mojżesz bowiem powiedział do ojców: proroka, jak ja, wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powiem. Drzewo figowe, chociaż było doglądane i pielęgnowane przez Boga, nie przyniosło jednak owocu. Przez 3,5 roku swojej misji Jezus bezskutecznie chciał przekonać Izrael o swoim posłannictwie. Nie pomogły cuda, nie pomogły znaki, nie pomogła wspaniała logiczna nauka Jezusa. Jezus został odrzucony, uznany za bluźniercę i ukrzyżowany. Nadszedł czas, aby to bezużyteczne drzewo figowe wyciąć, gdyż naród jako całość nie przyjął Jezusa. Łukasz w 13 rozdziale od 6 do 9 jest zawarta przypowieść o drzewie figowym, która mówi o tym narodzie właśnie, który nie dawał owocu, więc to drzewo miało być przeznaczone do wycięcia. Mamy też Mateusza 21 od 18 do 20. 21 od 18 do 20. A wracając rano do miasta, poczuł głód i widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści i opowiedział do niego: niech się już nigdy nie rodzi z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło. A gdy uczniowie to zobaczyli, dziwili się, mówiąc: jak szybko uschło to drzewo figowe. Jezus, nastąpiło takie wydarzenie, jak czytaliśmy. Jezus, przeklinając to drzewo, chciał ostrzec Izraela przed podobnym losem. Ostrzeżenia niestety zostały zlekceważone, a naród został pozbawiony boskich błogosławieństw, opieki, jak i własnego domu. Tragedia zaczęła się w roku 69 naszej ery. Pierwsze powstanie żydowskie. Wódz rzymski Tytus tłumił je w roku 73. Kosztowało ono życie miliona Żydów, zniszczenie Jerozolimy i świątyni Salomona. Następny zryw, jeszcze bardziej tragiczny, kosztował kilkaset tysięcy ofiar, zniszczenie Palestyny, zupełne i rozproszenie narodu żydowskiego po całej ziemi. Mateusz 23:38. Mateusz 23:38. Oto wasz dom zostanie wam pusty. To się spełniło. Od roku 135 naszej ery Żyd stał się wiecznym tułaczem, rozproszonym po wszystkich narodach ziemi. Historia nie zna większej martyrologii od narodu żydowskiego. W ciągu 2000 lat doznał ten naród najstraszniejszych cierpień. Zabijany tysiącami, palony, pędzony z kraju do kraju. Naród tułaczy cierpiał najgorsze upokorzenia. Nie mógł liczyć na żadną litość, ale sam na siebie wydał ten wyrok. gdy chciał ukrzyżować Jezusa, powiedział, że krew na nas i na nasze dzieci. Tak wołali Żydzi. Nieświadomi, co w rzeczywistości robią i co na nich przyjdzie za to. Druga Mojżeszowa 32:9. Druga Mojżeszowa 32:9. Pan mówił dalej do Mojżesza: widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku. Niestety ten lud twardego karku jakby doszedł do tego, że ukrzyżował Jezusa. Prawo Boże, duch tego prawa niewiele w nim zmienił, w tym narodzie. Chociaż ten twardy kark pozwolił im na to, że to rozproszenie nie złamało ich woli przetrwania. Ten naród zachował swoją kulturę, zachował religię, zachował swój język. W historii było wiele potężnych narodów, które nie przetrwały. Na przykład Sumerowie, Asyryjczycy, choć o wiele potężniejsi. Ale nie mamy dziś wiele śladu po nich, tylko historyczne jakieś zapisy. Naród żydowski zachował kulturę, język, religię. Na pewno przetrwanie tego narodu jest dowodem na istnienie Boga, a także zbliżającego się królestwa. Rzymian 11 od 25 do 28. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. Apostoł wyjawia nam tajemnicę narodu tego. Jego odrzucenie tułaczka oraz powrót do ziemi ojców zostały przewidziane w boskim planie. 25 do 28. Przepraszam, nie przeczytałem. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Chociaż sprawiedliwy Bóg ukarał ten naród za jego grzechy, to jednak dla ojców, dla przysięgi uczynionej Abrahamowi, nie odrzucił go zupełnie. Zmiłował się nad nim i obecnie zgromadził i zgromadza do Palestyny jego rozproszonych obywateli. Tak jak tu jest napisane, że przyjdzie czas, kiedy Izrael będzie zbawiony, kiedy będzie przywrócony do łaski. Czas odrzucenia Żydów był równoległy z wiekiem Ewangelii. Wtedy Pan powstrzymał jakby łaskę dla Żydów ze względu na ich postępki, krzyżowanie Jezusa, a otworzył łaskę dla pogan. Ale ten czas, tak jak tutaj była mowa, miał się skończyć. Obecnie już żyjemy w czasie, kiedy łaska na naród izraelski z powrotem wróciła do niego. Dzieje apostolskie 13:46. Dzieje apostolskie 13:46. A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. A
No tutaj jest właśnie mowa, że na początku oferta Królestwa Niebiańskiego miała być z powołania do Kościoła, miała być, była skierowana wyłącznie do Izraela. Ale Izrael odrzucił tą ofertę i Pan Bóg i Jezus skierował tę ofertę do pogan. Widzimy, że naród ten odzyskał własne państwo, a Żydzi powracają z wygnania. Gdyż drzewo figowe się odmładza i zbliża się lato, możemy z tego wnioskować. I to państwo już, Izrael nigdy nie utraci tego państwa, aż nadejdzie królestwo. Królestwo jest bardzo blisko, możemy z tego wnioskować. Ostatni ucisk. Chociaż patrząc na ten naród, możemy wnioskować, że nie w pełni nadaje się on na przyjęcie królestwa. Chociaż stworzył silne państwo, rozwinięte gospodarczo i militarnie, to brakuje im poznania tego, który stoi za ich sukcesami. Oni jeszcze nie są gotowi na przyjęcie Mesjasza, tylko nieliczni przyjmują, są mesjańskimi Żydami. Nie pomogłyby ich wysiłki, przebiegłość czy wsparcie zagranicznych rodaków, gdyby nie opieka Pana i działalność Jezusa. Dlatego, aby zobaczyć tą działalność, uznać tego przywódcę, musi nastąpić ich ostatnia porażka. W Zachariasza 12, od 1 do 10. Zachariasz 12, od 1 do 10. To jest opis właśnie tego ucisku nad Izraelem. Nie będę tego wszystkiego czytał. Może drugi. Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. To jest opisany ucisk, oblężenie, choć też pomoc właśnie Pana, którą da Izraelowi. Nastąpi bardzo duży atak na tą ziemię, na Izraelitów i gdyby nie interwencja Boża, oni by się sami własną siłą militarną nie obronili. Dzięki tej interwencji otworzą duchowy wzrok, zrozumieją, że dzięki Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba oni się uratowali, że ich wina została przebaczona, a oni sami zostali zgromadzeni ze wszystkich stron świata. Możemy sobie przeczytać Ezechiela na przykład. Od 34 do 38. I wyprowadzę was spośród narodów i zgromadzę was do ziem, do których zostaliście rozproszeni, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości. Zaprowadzę was na pustynię tych narodów i tam będę was sądzić twarzą w twarz. jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi Egiptu. Tak was będę sądzić, mówi Pan Bóg. I przeprowadzę was pod rózgą i wprowadzę was w związek przymierza. I oddzielę od was buntowników i tych, którzy grzeszą przeciwko mnie. Wyprowadzę ich z ziemi, gdzie przebywają, lecz do ziemi Izraela nie wejdą. I poznacie, że jestem Pan. Te wersety mówią o zgromadzeniu ponownym narodu izraelskiego, o zawarciu przymierza, o sądzeniu tego narodu i poznaniu Boga przez niego. Ezechiel 37, od 1 do 14 mówi, tam jest taki symbol, który opisuje człowieka, kości po prostu, które zaczęły obrastać w ciało i odnowił się z tego człowiek, czyli to jest symbol na odnowienie się rozproszonego narodu izraelskiego. Amos 9, 14, 15. Amos 9 rozdział, 14 i 15 werset. Odwrócę niewolę mojego ludu Izraela. Odbudują miasta spustoszone i zamieszkają w nich. Zasadzą też winnice i będą pić z nich wino. Założą też sady i będą jedli ich owoce. Zasadzę ich w ziemi i nigdy nie zostaną wykorzenieni ze swojej ziemi, którą im dałem, mówi Pan twój Bóg. Tutaj nie wymaga to komentarza. Jeremiasz 33. Jeremiasz 30, rozdział 3, werset. Oto bowiem nadchodzą dni, mówi Pan, gdy odwrócę niewolę swego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich do ziemi, którą dałem ich ojcom i posiądą ją. Również mówi o tym Jeremiasz 32 od 37 do 41, Jeremiasz 31 od 8 do 12, których już nie będziemy czytać, więc wiele wersetów w Biblii mówi o tym ponownym zgromadzeniu Izraela do ziemi i przywróceniu do niego łaski Bożej. Najważniejszą jednak dla nich reformą będzie przyznanie się do ukrzyżowania Mesjasza, Jezusa Chrystusa, tego, którego przebili. Wtedy nastąpi zupełne przywrócenie narodu do łaski i przymierze z Bogiem. Izrael rozpocznie nowy rozdział w swojej długiej historii. Pod patronatem Chrystusa wkroczy w progi królestwa, aby pracować nad szczęściem całej ludzkości. Micheasz 4:1-2. Micheasz 4:1-2. Ale w ostatecznych dniach stanie się, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór, wywyższona ponad pagórki, a narody do niej popłyną. I wiele narodów przybędzie, mówiąc, chodźcie wstąpmy na górę Pana do domu Boga Jakuba i będzie nas nauczał dróg swoich. My będziemy chodzili jego ścieżkami. Z Sionu bowiem wyjdzie prawo i słowo Pana z Jerozolimy. To jest mowa o zarówno Królestwie Niebiańskim, która władza zostanie utwierdzona na wierzchu gór, ponad wszystkimi górami, czyli Królestwami Świata. To Królestwo będzie duchowe, niewidzialne dla ludzi, ale będzie miało ziemskich przedstawicieli, proroków, mężów Starego Testamentu. Tutaj jest mowa też, że wszystkie narody pójdą po prawdę do Jerozolimy. Stamtąd będzie głoszona prawda o zaprowadzonym Królestwie Bożym po ucisku. Ci mężowie Starego Testamentu, którzy byli wypróbowani, uznani wiernymi, otrzymają tą nagrodę ich wierności, lepsze zmartwychwstanie od razu do doskonałości ludzkiej. Będą gotowi jako narzędzia Chrystusowe do naprawienia i błogosławienia pozostałej ludzkości. Będą oni oświecać ludzi, a chwała ich doskonałości będzie dobrym przykładem dla innych, którzy będą się chcieli o tą doskonałość ubiegać. Ziemska faza Królestwa Bożego będzie izraelską, o czym świadczą liczne proroctwa, które wskazują na przodownictwo tego narodu w boskim planie błogosławienia świata. Kiedy przybytek zostanie odbudowany, a Jeruzalem będzie chlubą całej ziemi. Zachariasz 12:7. Najpierw Pan wybawi namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jerozolimy nie wywyższały się przeciwko Judzie. Izrael w czasie restytucji też dojdzie do harmonii z nowym porządkiem rzeczy. Wszelkie błogosławieństwa obiecane Izraelowi, z wyjątkiem tych, które odrzucili, obiecanych dla Kościoła, urzeczywistnią się nie tylko w tym narodzie, ale we wszelkich rodzajach ziemi. Rzymian 2:6-11. Który odda każdemu według jego uczynków, a chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. U Boga nie ma względu, bowiem nie ma względu na osobę. Tutaj jest przodownictwo jakby tego narodu izraelskiego pokazane. Zachariasz 12:1-3. Brzemię słowa Pana nad Izraelem. Tak mówi Pan, który rozpostarł niebiosa, założył fundamenty ziemi i stwarza ducha człowieka w jego wnętrzu. Oto uczyni Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. To już czytaliśmy. W tym dniu uczyni Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. I to obecnie widzimy, ten kryzys na Bliskim Wschodzie. Jakby Izrael jest takim narodem spornym, którego Arabom on nie pasuje. Zachodowi też jest nie do końca wygodny, ale Pan już utwierdził go w swojej ziemi i z tej ziemi jakby nie zostanie... Na tej ziemi zostanie na wieki. Obecne odradzanie się Izraela jest etapem poprzedzającym królestwo. Ale nadal trwają nienawiść, wojny, niedola, kryzysy. Obecnie szatan czyni wielkie starania, aby pokrzyżować boskie plany. Stanął w opozycji do królestwa, w którym prorocy Starego Testamentu będą przewodzić. Są takie głosy, że obecnie tworzy imitację królestwa, aby zwieść ludzi. Imitację nowego porządku rzeczy, aby zwieść ludzi tym nowym, fałszywym nowym porządkiem rzeczy. Kryzys na Bliskim Wschodzie zostanie zażegnany tylko interwencją z nieba. Pan Bóg obezwładni szatana i jego siłę. Walka ta jest opisana w Ezechiela, rozdział 38 i 39. I Daniela 12:1. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami Twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć, aż do tego czasu. W tym czasie Twój lud zostanie wybawiony. Każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. To jest mowa o ucisku, w którym obecnie żyjemy, ale on będzie się potęgował. Łukasz 21 rozdział od 29 do 31. 21 rozdział od 29 do 31. Czytaliśmy tylko w innej Ewangelii. Od 29 nas interesuje. I powiedział im przypowieść, popatrzę na drzewo figowe i na inne, na wszystkie drzewa. Kto się kryje za tymi innymi drzewami? XX wiek charakteryzuje się potężnym ruchem narodowo-wyzwoleńczym. Oprócz Izraela powstało wiele nowych państw, które wcześniej cierpiały pod jarzmem państw kolonizatorów. Przez wieki kraje Europy bogaciły się, wykorzystując bogactwa naturalne i siłę roboczą wielu krajów Afryki, Ameryki i Azji. Dopiero niedawno te narody się wyzwoliły spod panowania tych kolonizatorów. Rozwój nauki, oświaty oraz hasła o równouprawnieniu wszystkich ludzi obudziły świadomość uciemiężonych ludów, a powstania dały im wolność. Teraz same stanowią o swoim losie. Tak jak ta przypowieść mówi, że również inne drzewa się będą odmładzać, co się na naszych oczach jakby spełnia. Izajasz 55:12. Izajasz 55:12. Dlatego wyjdziecie z radością i w pokoju poprowadzą was. Góry i pagórki będą śpiewać głośno przed wami i wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Wyrównanie zaległości w stosunku do tych krajów rozwiniętych nastąpi w królestwie. Dopiero wszystkie kraje, nawet biedne, będą się weselić i radować. Pierwszy Tesaloniczan 5:3. Pierwszy Tesaloniczan 5:3. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Chociaż człowiek stara się dążyć do pokoju wobec narastającego zagrożenia, chociaż łączy się, narody łączą się w sojusze, wszelkie organizacje narodów zjednoczonych, które pozornie gwarantują pokój. Jak widzimy, nic im to nie da. Zacznie przychodzić na nich zguba. I to będzie takimi etapami, jak bóle na kobietę w ciąży. Dzisiaj widzimy, że wojna na Ukrainie powoduje to, że jakby ludzie się boją przed utratą tego pokoju i nie bardzo są w stanie cokolwiek zrobić. Sytuacja trochę patowa, nie bardzo są w stanie jakby zaradzić tej wojnie. Na zgubę prowadzi ludzkość egoizm. Potężne narody rozwinęły wyścig zbrojeń, tak żeby gdyby nastąpiła totalna wojna nuklearna, to zniszczono by planetę kilkanaście razy. Człowiek objawia swoją niemoc i brak koncepcji na uzdrowienie chorób świata. Dlatego jest konieczna ta interwencja Boża. I wszystkie systemy muszą być usunięte. Dopiero Królestwo wyprowadzi ludzkość z chaosu na drogę pomyślności i pokoju. Tak jak Izajasz 57:21 mówi, że nie ma pokoju niepobożnym, dokąd na świecie będzie istniał wyzysk człowieka przez człowieka, bezrobocie, narkomania, inne plagi społeczne, dokąd obywatele krajów rozwiniętych będą tolerowali miliony umierających z głodu, a własny nadmiar jedzenia wyrzucają, dotąd Pan nie dozwoli na pokój. W boskim wszechświecie nie ma miejsca dla społeczeństwa pozbawionego moralności i miłości bliźniego. Apostoł Paweł już na początku naszego wieku przewidział upadek moralności. 2 Tymoteusz, 3 rozdział od 1 do 5. A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni. Bez naturalnej miłości, nie dotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwy, okrutni, niemiłujący dobrych. Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Tutaj mówi apostoł, że w dniach ostatecznych będą tacy ludzie. I tak jak obserwujemy świat, to nie wymaga komentarza, po prostu to się sprawdza. Drugi Piotra 3:6-7. Drugi Piotra 3:6-7. Przez które ówczesny świat zalany wodą zginął, a obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Tutaj mowa jest, niebiosa symbolizują władze religijne i one, władze religijne w ucisku, który obecnie już się rozwija, zostaną usunięte w ogniu anarchii, gdyż te systemy religijne jakby są nienaprawialne, muszą być usunięte. Skuszeni przez ucisk i anarchię, ludzie z entuzjazmem przyjmą nowe warunki, jakie stworzy Jezus Chrystus w Królestwie. Objawienie 21:3-4. Usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu, a śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Wtedy zatriumfuje Jezus, plan naprawienia wszystkich rzeczy zostanie zrealizowany. Utracony raj zostanie przywrócony, a jego szczęśliwym obywatelem będzie każdy pobożny i miłosierny człowiek. O tym możemy przeczytać w Izajasza 35 rozdziale. A więc możemy powtórzyć za modlitwą: Pańską przyjdź królestwo, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Tego módlmy się o to królestwo, aby jak najszybciej przyszło, już będzie wyzwoleniem od wszelkiej nieprawości. I na tym zakończymy część drugą. Możliwe, że powstanie jeszcze część trzecia z innych wersetów, które mówią o bliskości królestwa. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę i życzę z tych rozważań błogosławieństw. I zakończymy modlitwą.